Dwie minuty po godzinie pierwszej. Dzień dobry, wieczór. Przed nami jeszcze niepełna godzina naszych nocnych rozmów. Jacek Pol program realizuje przed mikrofonami. Może najpierw rozpocznę od moich gości. Florentyna Macioszczyk, menadżerka Społecznej Galerii Sztuki, edukatorka antydyskryminacyjna. Dzień dobry, wieczór.
Dzień dobry, wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I tylko powiem, że piramida galerii.
Piramida galerii, dobrze. I K1 Drzymała, pedagog, muzyk, mentor, certyfikowany trener antyprzemocowej metody Sztama.
Dobry wieczór.
Dzień dobry, wieczór. No i jeszcze ja, Joanna Divina. Proszę Państwa, tak, rozpoczęliśmy spotkanie po północy od definicji związanej z patriarchatem. Dziękujemy za głosy, za telefony od naszych słuchaczy. Nie mówimy o patriarchacie, o tym podziale. Na siłę męską, na siłę kobiecą, co nam zabiera, co nam daje. Aczkolwiek dzisiaj chcemy z Państwem porozmawiać na temat tego, co rzeczywiście ten patriarchat zabiera przede wszystkim mężczyznom. I muszę też Państwu się przyznać do tego, co sprawiło, że dzisiaj taki temat pojawił się w naszych nocnych rozmowach, ponieważ Florentyna jest odpowiedzialna, mogę tak powiedzieć, odpowiedzialna jesteś za wydarzenie.
Okej, jestem.
To jest open call związany właśnie z tym tematem, który nam dzisiaj tutaj towarzyszy. Ale jest prośba, by wyrażać swoją opinię w tym temacie w sposób bardzo artystyczny. I tak się zastanawiam, jak to można zrobić.
Tak, tak jak powiedziałaś, jestem odpowiedzialna za open call. W ramach tego open calla, może wytłumaczę, co to jest open call. Mhm. To jest możliwość zgłoszenia się do nas z pracami artystycznymi na temat...
Ale to tylko artyści?
Nie, absolutnie nie. Osoby nieartystyczne, osoby artystyczne, każdą osobę zapraszam do wzięcia udziału. Open call to jest właśnie możliwość zgłoszenia takiej pracy pod tytułem Mężczyzna, co ci zabrał patriarchat. I oczywiście nie narzucamy definicji męskości. Osoba każda, która czuje się w jakiś sposób męska, czy osoba z doświadczeniem życia jako mężczyzna może w tym open callu wystąpić. Naszym celem jest przede wszystkim stworzenie takiej wystawy zbiorowej, która będzie przede wszystkim świadectwem tego, co osoby męskie z doświadczeniem życia jako mężczyzna w ogóle... Uderzyłam w mikrofon aż z tego, z tej radości i ekscytacji. Co one w ogóle myślą na ten temat? Czy właśnie ten patriarchat istnieje? Czy coś im zabrał? Taką ważną dla mnie, takim ważnym dla mnie wydarzeniem była też wystawa zeszłoroczna, którą zrobiliśmy w Piramida Galery i właśnie ta tegoroczna wystawa była przede wszystkim inspiracją tych wszystkich spotkań, które się zadziały w zeszłym roku. To była wystawa na temat przemocy, to była wystawa edukacyjna, i były tam działania właśnie warsztatowe dla kobiet, które uczyły się asertywności i samoobrony, ale były też działania związane z tym, jak w ogóle reagować na przemoc w miejscu publicznym. I to były warsztaty już otwarte na wszelaką grupę płciową. I w ramach tych spotkań i promocji tego działania spotkałam się z wieloma głosami, no dobra, ale co z mężczyznami? Panował i panuje, mam wrażenie, dalej taki dyskurs, że mężczyzna, który mówi o tym, że doznaje przemocy, nie jest brany na poważnie, nie jest traktowany.
No jest słaby.
Jest słaby. No jak to, przecież z babą nie umiesz sobie poradzić? I ja zaczęłam się mocniej przyglądać temu tematowi, temu, jak my jako kobiety, cały czas ten podział tutaj wybrzmiewa, ale...
No będzie, będzie.
Ale będzie wybrzmiewał. Że te działania samopomocowe, czy ta siatka pomocowa dla kobiet jest już bardzo ogromna. Centra Praw Kobiet, które mają filię w każdym większym mieście. W ogóle myślę, że hasło siostrzeństwo, to, że się nawołuje do tego, że każda twoja kobieta spotkana, nie twoja, ale kobieta czy koleżanka, jest twoją sprzymierzeńczynią, żeby nie patrzeć na to, żeby nie patrzeć na kobietę jako rywalkę czy osobę, która po prostu tobie zazdrości. I zaczęłam zauważać, jak ta siatka pomocowa dla mężczyzn jest mała. I trochę zaczęłam się interesować tym tematem. I pomyślałam sobie, że w tym roku właśnie oddam przestrzeń mężczyznom. I co jest ważne, to to, że można się zgłaszać do 22 sierpnia. Znajdziecie Państwo u nas na Facebooku i na Instagramie informacje na temat Open Calla. I tak naprawdę nie jest dla nas ważna technika. Mamy takie hasło. Technika jest dobrowolna. Może to być wszystko. Nie robimy selekcji, bo ja też nie wychodzę z założenia, że to, o czym są te prace, to jest coś, co można w jakiś sposób kuratorować. Oczywiście, jeżeli prace nie będą zgodne z naszą misją i wizją, a ona jest taka, że nie dyskryminujemy, nie zgadzamy się na seksizm, homofobię. Jeżeli prace będą zgodne właśnie z naszą misją i otwarte na różnorodność, no to nie będziemy odrzucać tych prac. No i w ramach tej wystawy będą działy się też dodatkowe wydarzenia. I Kajetan też będzie. Tak?
Tak. No to się zanosi, jeszcze musimy szczegóły omówić.
Tak, 27 września będzie panel dyskusyjny i ten panel będzie otwarty przede wszystkim na rozmowę właśnie o tym, o czym my tu rozmawiamy. Nie może o tym, co zabrał patriarchat, ale bardziej o tym, jak się pracuje w ogóle z mężczyznami. Będą osoby trenerskie, które pracują też z mężczyznami na temat ich ciała.
Ale mówisz
presji.
Tutaj o tej pracy właśnie nad emocjami, tak? Nad relacjami w związkach, tak?
Tak. Będzie też głos feministyczny, który będzie opowiadał o tym, jak wygląda teraz ta relacja, bo my często chyba zapominamy, o czym jest feminizm, mam wrażenie. Ja wiem, że były różne fale, ale feminizm, który ja wyznaję i mam wrażenie, że właśnie ten dyskurs, w którym rozmawiamy o tym, że patriarchat jest systemem opresyjnym dla obydwu płci, jest często właśnie pomijany. A feminizm, którym ja się kieruję i do którego zapraszam, żeby właśnie go oglądać, jest też o tym, że mężczyźni no też mają po prostu przekichane.
Mhm. Ale też mi się wydaje, jak mówimy tutaj o naukę, o edukację chłopców, czy też o odpowiedzialność za relacje, to zwykło się wymagać, no jednak jest ten podział, wrócimy do tej roli męskiej, a tutaj żeńskiej. Jak uczyć chłopców, jak uczyć ich dbać o przyjaźnie, o relacje, o związek czy rodzinę jest tak naprawdę wspólną odpowiedzialnością, a nie tylko, przepraszam za to określenie, babską sprawą.
Tak, ja w ogóle jako tutaj reprezentantka, ale mam takie poczucie, że jako miejsce publiczne, czyli miejsce, do którego przychodzą osoby, mam poczucie, że mam wręcz obowiązek właśnie wprowadzać takie tematy. Myślę, że fakt, że jestem edukatorką antydyskryminacyjną sprawia, że i też artystką, można powiedzieć, sprawia, że te dwie dziedziny mi się tutaj łączą. Ja akurat mam to szczęście i zaszczyt prowadzić taką galerię, która jest otwarta na takie tematy. I uważam też, że powinniśmy coraz więcej rozmawiać o tym w publicznych przestrzeniach.
Mhm. Kajetan?
No mi przychodzi taka myśl do głowy, jak w ogóle musimy zacząć tego uczyć. Ja myślę teraz o systemie edukacji. Nie jestem rodzicem, więc nie chcę się za bardzo wypowiadać z perspektywy rodzica. Ale no my generalnie nie uczymy emocji, nie uczymy relacji. To poznajemy w biegu i kto, komu jak wyjdzie, kogo spotka po drodze, taki autorytet weźmie, takie wskazówki weźmie. No nie mamy nic, jeżeli chodzi o edukację emocjonalną, relacyjną, komunikacyjną.
No,
mamy jakieś metody.
Mhm.
Znaczy zawsze kulało. Tak. Tak systemowo jest to ogromne wyzwanie, do którego musimy dążyć, bo na poziomie indywidualnym tak, bardzo dużo zależy od rodziców, na poziomie kulturowym, no tylko systemowo możemy coś wygrać. Nasza edukacja w ogóle się na tym nie skupia, znaczy w ogóle. Uogólniam bardzo, ale tak raczej jesteśmy przyzwyczajeni do edukacji. Upewnimy się, że ułamki umiesz, nie upewnimy się, jak będziesz wychodzić ze szkoły, czy umiesz w relacje, czy umiesz nazwać emocje.
Dobrze. Ale słuchajcie, jaka jest też ogromna presja bycia zwycięzcą, prawda?
Tak, bardzo.
Wobec chłopców przede wszystkim. I to jest... Ja mam wrażenie, że chłopcy są cały czas w trybie ciągłej rywalizacji. Czy to w sporcie, czy w nauce, czy w relacjach, a nawet w wyglądzie już teraz. To jest to, o czym mówiłaś, Florenty, jeszcze niedawno.
Tak, tak. W ogóle ja bardzo polecam... takie źródło edukacji na temat męskości. Mam to szczęście też, że jest to organizacja, która jest patronem naszego wydarzenia. Jest to organizacja, która działa na rzecz męskości pod tytułem boyhood.pl i właśnie tutaj chłopacy opowiadają w formie storiesów czy posłów na temat tego chociażby męskiego ciała. I oni mówią o tym wprost, że 44% mężczyzn unika basenu lub plaży z powodu wyglądu ciała. 80% w ogóle czuje presję. Jeden na trzech mężczyzn doświadcza zaburzeń odżywiania z powodu dążenia do ideału.
Zwykło się mówić, że to przede wszystkim dotyka dziewczyny, prawda?
Dokładnie, dokładnie tak. 29% mężczyzn rozważało sterydy lub suplementy na masę z powodów kompleksów. To jest zatrważająca ilość i dopiero jak się widzi takiego posta, to człowiek zdaje sobie sprawę, ja sobie zdaję sprawę, z czym ci mężczyźni w ogóle muszą się mierzyć.
Ale myślę, że też tak, jakie są wymogi, że wartość chłopca równa się liczba jego sukcesów, prawda?
Tak.
To na różnych polach. A porażka to powód przede wszystkim do wstydu.
No raz, jak mówicie, rywalizacja, to powiedziałaś, Florentyna, po drodze, że istnieje takie coś jak wypracowane trochę siostrzeństwo. Wydaje mi się, że my tego nie mamy i to jest jakby długa droga przed nami. My jesteśmy w ogóle jako społeczeństwo uważam bardzo nauczeni, zindywidualizowani, zatomizowani to kompletnie. Wydaje mi się, że u nas brotherhood bardzo kuleje, więc długa droga przed nami, żebyśmy zaczęli tworzyć w ogóle społeczność mężczyzn, która dąży do jakiejś konstruktywnej męskości. Zaczynamy, bardzo dobrze, próbujmy.
Właśnie tylko ci przerwę, że Boyhood ma napisane na Instagramie zainspirowani otaczającą nas ideą siostrzeństwa. Tworzymy Boyhood, przestrzeń do rozmów o mężczyznach dla mężczyzn.
Tak, bo ta rywalizacja wydaje mi się, przynajmniej z mojego doświadczenia, jest mega wpisana w męskość, w wychowywanie mężczyzny.
Tak.
Co łączy się dokładnie z tą przemocą, o której wcześniej mówiliśmy, która mnie jakoś mocno uderza w pracy z młodymi chłopakami.
Wiecie co, zróbmy sobie teraz taką małą przestrzeń dla muzyki. Zresztą zaśpiewa James Brown. To jest też taki bardzo mocny utwór. Zresztą proszę posłuchać, a do tematu za chwileczkę już wrócimy.
But that a woman, I'm a girl. us over the rolls. Man made the train carry the heavy loads. Man made the electric light take us out of the dark. Man made a boat for the water like Noah made the ark. This is a man's world. A woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man makes them happy 'cause man makes them toys. And after man makes everything he can, man makes money to buy from other men. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Oh, how a man needs a woman. A man got to have a woman. He needs a woman or a girl. He needs a woman. Man make everything he can, but a woman makes a better man. Man needs a woman. Man think about anything above, but money can't buy him love. Face the fact, you gotta face the fact. Man needs a woman. He needs a woman or a girl.
Jak powiedział przed momentem Kajetan, ten utwór musiał się pojawić. No i pojawił się, proszę Państwa, w drugiej godzinie naszych nocnych rozmów. O męskim świecie w takim razie rozmawiamy dzisiaj od północy, no ale w tym męskim świecie są też i kobiety, na szczęście. Florentyna Macioszczyk, Kajetan Drzymała to moi dziś wyjątkowi goście. Moi drodzy, no to jak wygląda ten współczesny męski świat? To próbujemy podać, no, czy rozmawiać o tym od ponad półtorej godziny. Przypomnę tylko tak dla szybko. Jeszcze raz numer telefonu 618654654. O braterstwie chciałabym teraz porozmawiać, bo tutaj ten wątek nam się pojawił przed momentem, jak Florentyna opowiadała o tej sile kobiet, o tym takim połączeniu siostrzanym, prawda? A tak. U mężczyzn, to podkreślił Kajetan, czegoś takiego nie ma. To się dopiero buduje, ta potrzeba być może nawet i dopiero teraz się budzi, tak?
Tak, w czasie utworu trochę to sobie rozwinęliśmy, więc Państwo nie słyszeli, bo ja miałem na myśli w takim kontekście, że kobiety, feminizm ma już 100 lat tradycji i różnych nurtów, w którym wspierają się różne poglądy na to, definiowania sisterhoodu i tak dalej, i tak dalej. My, tak mi się wydaje, nie mamy za bardzo, dopiero otwieramy dyskusję, jak wspólnotowo mężczyźni mają zadbać o męskość. Czym jest konstruktywna męskość, że w takim sensie nie mamy za bardzo połączenia brotherhoodu, raczej jakiejś braterskości. No i wcześniej już chyba to powiedziałem, że jednak jesteśmy uczeni indywidualnego sukcesu, co łączy się bardzo z tym wątkiem przemocowym.
No ale wiesz, bo mi się wydaje, bo po prostu wcześniej nie było takiej potrzeby, żeby nazywać czy inaczej definiować męskość. No mężczyźni byli u władzy, mężczyźni rządzili, mężczyźni ustanawiali jakieś zasady i prawa.
To jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawy wątek. Znowu nie wiem, czy dobrze wyrażę swoją myśl, ale cała praca, którą my jako mężczyźni musimy wykonać, ma zupełnie inny wektor niż feminizm. Kobiety walczyły, miały dość jasno określonego wroga. Walczyły o to, żeby uzyskać prawa wyborcze na przykład. My znajdujemy się w sytuacji, w której raz, że naturalnie będziemy bronić patriarchatu czy swojej pozycji, bo nie chcemy czuć się źle, a dwa, że bardzo trudno jest, no znowu, dla mnie trochę systemy są jak powietrze, trochę trudno jest rozpoznać powietrze i zacząć coś z nim robić, żeby zmienić tą męskość, zmienić ten system. Więc...
Ja myślę, że w ogóle jak my o tym rozmawiamy, to cały czas zapominamy o mężczyznach, którzy nie chcieli być w tym patriarchacie. Nie mieli w ogóle predyspozycji. Predyspozycji mówię w takim sensie nie, że potencjału, ale zasobu chociażby. 80% osób bezdomnych to są jednak mężczyźni. Nie pamiętamy o osobach, które po prostu ledwo co tam z po prostu... łączą koniec z końcem, pracują w fabryce, są osamotnieni, nie mogą wyrażać uczuć, że mam wrażenie, że jeżeli opowiadamy o dyskursie patriarchatu, to często się skupiamy na tych jednostkach, które mają władzę, które są uprzywilejowane, a zapominamy o tych, których tak naprawdę no to też przytłacza, nie? Ten system.
Ale wiecie, chcę jeszcze tutaj sięgnąć chociażby do takich przykładów związanych na przykład z kulturą, bo ten patriarchat w kulturze jest obecny od wieków i przenika przez prawie wszystkie formy sztuki, bo od mitów po literaturę, a współcześnie też chociażby po gry komputerowe. No kto walczy? Kto jest zwycięzcą? Kogo trzeba oswobodzić? Kobietę. A kto oswobadza? Mężczyznę.
Zwycięzca.
No od tego zacząłem mówiąc, że w patriarchacie mężczyzna to jest człowiek domyślny. My możemy odnaleźć w kulturze, w literaturze jakieś swoje wzorce. Możemy się utożsamiać z, nie wiem, Harrym Potterem. Weźcie cokolwiek. Raczej mężczyzna jest głównym bohaterem naszej kultury.
Ja przepraszam, odbiorę telefon.
Jasne.
Halo, dzień dobry, wieczór.
Dobry wieczór. Mam na imię Aleksandra i miałabym do Państwa takie pytanie, bo od razu podziękuję za ten temat, bo jest, myślę, bardzo ciekawy i aktualny.
Tak.
I ja mam takie pytanie, to znaczy nie wiem, czy znajdziemy od razu odpowiedź na to pytanie, może jest to pytanie do jakby całego sposobu funkcjonowania społeczności. Natomiast też powiem od razu, że bardzo, dlaczego się jak zaczęłam słuchać tej audycji, to ucieszyłam się, że pomimo tego feminizmu, tak, i powiedzmy takiej wyższości mężczyzny, chociażby przez siłę fizyczną, to jednak nie zapominamy o tej męskości i że feminizm to nie znaczy jakieś takie pogwałcenie tej męskości, tak? Więc, ale moje pytanie jest takie, że no, wydaje mi się, że teraz świat zmienił się na tyle, że jeżeli wcześniej ta wyższość mężczyzn była narzucona przez historię, kulturę, czy nawet czytając Biblię, to widzimy, że zadaniem kobiety to było dobrze wyjść za mąż, zajmować się dziećmi i tak dalej. Nie było mowy o równouprawnieniu. Natomiast teraz, kiedy od tego czasu kobiety zaczęły walczyć o to równouprawnienie i w sumie możemy powiedzieć, że go w jakimś stopniu uzyskały, tak, bo mamy prawo jako kobiety studiować, pracować, brać udział w wyborach i tak dalej. Natomiast ja sobie myślę, czy jak w takim społeczeństwie, jak jest teraz, to jak odróżnić, jak mężczyzna ma odróżnić, czy to jest zdrowe równouprawnienie, czy to jest jego słabość. Bo tak jak mówimy, że na przykład ciężko jest teraz wychowywać dzieci, chłopców, tak, no bo mamy ten teraz taki syndrom zwycięstwa. No i wiemy na przykład, że na pewno w szkołach, nawet na WF-ie załóżmy, jak dziewczyna tam będzie szybsza od chłopaka, czy tam lepsza, no to tam pomiędzy chłopcami już będą z niego się śmiać, że dziewczynie tam przegrały, czy takie rzeczy. Więc jak mężczyzna ma jednocześnie mieć w sobie tą męskość, tak, i jednocześnie, żeby było to równouprawnienie, ale tak, żeby to nie bolało mężczyznę, że brakuje mu jakiejś męskości i tak dalej, żeby nie czuł wstydu, że jest gorszy od dziewczyny. Mam nadzieję, że dobrze wyraziłam swoje pytanie.
Tak, tak, ale to, ja myślę, że to też warto poszerzyć to pytanie o tę kwestię właśnie edukacyjną, jak to tłumaczyć dzieciom na przykład, nie tylko chłopcom, ale też i dziewczynkom, prawda? Pani Aleksandro, bardzo dziękujemy za udział w audycji. Proszę zostać z nami. My za chwileczkę rozwiniemy to pytanie i ten wątek. I dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dobrze, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Chyba, że pani chce jeszcze zostać, tak, jak będziemy odpowiadać na pytanie, prawda?
Pewnie.
Mhm. Jasne, zapraszamy.
Dobrze, to kto zacznie?
Jak mogę, to zostanę, dziękuję.
Dobrze.
Jasne. Tak, ja się zastanawiam chyba po prostu, od czego zacząć, więc jeżeli dać mi chwilę, to super. Mhm. Pierwsza rzecz, która od razu mi przychodzi do głowy, to... Jeżeli męskość często się definiuje jako lepszość od kobiecości, czyli że chłopak musi być szybszy od dziewczyny, przestańmy tak definiować. O to idzie gra, o to idzie walka, że tak, nie możemy definiować męskości. Nie możemy. Ja bym nie chciał, żebyśmy tak definiowali męskość, to zniknie ten problem. Nie będzie wyśmiewania tego chłopaka, że przegrał z dziewczyną na szybkość. Nie będzie się z tym źle czuł.
Ale przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo tak obserwuję ciebie. Dzisiaj pierwszy raz się widzimy, prawda? I to jest fantastyczne też doświadczenie. Ty jesteś bardzo młodym człowiekiem. I twoje podejście do tego tematu jest diametralnie inne, aniżeli kogoś, kto ma więcej doświadczenia, takiego życiowego, kto wychował się w takiej, mówię tutaj, tradycyjnej rodzinie, gdzie tata siedział przy stole przy najważniejszym, zajmował najważniejsze miejsce. Dla taty zawsze najpierw podawano zupę. Wiesz, były tego typu sytuacje w domach rodzinnych, prawda? U ciebie na pewno czegoś takiego nie było. Ty masz inne podejście, masz inną głowę, inne myślenie.
Jednocześnie patriarchat jest dość... Znowu, systemy są dość uniwersalne, więc...
Ja mogę na przykład powiedzieć, to dam ci chwilę na zebranie myśli. U mnie był patriarchat. Nie będę kłamać, że nie. I ja, jak sobie myślę o tym... Bo wiadomo, jeżeli wchodzi argument tego, no dobrze, ale jesteśmy młodymi ludźmi, mamy dostęp, nie wiem, do psychiatrii, do terapii, do psychologii, do książek. Kiedyś tego nie było. Ale myślę sobie o osobach, które są starsze i które dalej mają wpojone te różne podziały. Żeby zmienić sobie po prostu słowo kobieta i słowo mężczyzna na osoba. I może w taki sposób nie prosić dwóch silnych mężczyzn do pomocy, tylko poprosić dwie silne osoby. To jest ważne chociażby dlatego, że kobieta, która czuje się silna, zobaczy, że jest dla niej otwarta przestrzeń w ogóle sprawczości w tej sytuacji.
Dobrze, słuchajcie, bo nie odpowiedzieliśmy na pytanie pani Aleksandry. Pani Aleksandra jest razem z nami, a dzwoni jeszcze jakaś osoba. To może spowodujmy teraz taką sytuację, że będzie ktoś jeszcze w naszym gronie dodatkowo. Halo?
Ja myślę, że może w ciągu dalszej jeszcze audycji, jeszcze z tego co wiem z pół godziny, tak, to może jednak wybrzmi jakaś odpowiedź, bo myślę, że pytanie moje nie jest łatwe, bo w sumie z tym się mierzymy teraz. Mhm. Więc po prostu mam nadzieję, że wybrzmi chociażby, tak powiem, jakaś ścieżka do tej odpowiedzi. Więc bardzo dziękuję i już tutaj otwieram drogę dla tej nowej osoby.
Pani Aleksandro, bardzo, bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
A my witamy kolejną osobę. Halo, dzień dobry, wieczór.
Dzień dobry, wieczór. Po raz drugi Tomek.
panie Tomku, w którym pytaniu sprowokowaliśmy?
Raczej wnioskami, do których dochodzimy, czy dochodzicie, bo wybrzmiewa cały czas to, że nie dzielmy jednak siebie na płeć, tylko że jesteśmy ludźmi. Mhm. Pewnie mamy inne role do odegrania w życiu, bo jedna osoba poluje, druga gotuje, ale i tak jesteśmy ludźmi.
Czyli to jest to, co mówiła przed chwileczką Florentyna. Zamieńmy mężczyznę, kobietę na osoba po prostu.
Właśnie, właśnie. Dlatego zadzwoniłem.
Dobrze, bardzo dziękujemy.
Super, dziękujemy.
Do usłyszenia.
No dobrze, czyli podsumowując pytanie pani Aleksandry. Jak sprawić, żeby chłopiec był jednocześnie męski, ale nie miał problemu z tym, że odczuwa emocje? Tak można to podsumować?
No, żeby nie odczuwał takiej presji, prawda? Związanej z tym, co narzuca patriarchat.
Ja myślę, że przede wszystkim to jest chata. Z tego, co wyrastamy, z tego, co rodzice przekazują, żeby pamiętać o tym, że wychowując młodego człowieka, chłopca, żeby pamiętać o tym, że to dziecko nas obserwuje. Jakie przekonania mu dajemy, jakie mu przekazujemy wzorce. Zobaczyć, jak my między sobą, jako rodzice, jeżeli występują rodzice, obydwojga, jako my, dorośli, rozmawiamy ze sobą. Dzieciaki są jak chłonne gąbki, one to wszystko widzą. Rozmawiać o tym, czego się dowiaduje w szkole, co ogląda. My jesteśmy osobami, które mają przede wszystkim bardzo dużo teraz, w tych czasach, co nas różni od tamtych czasów, to, że osoby nie miały takiego dostępu do wiedzy, do sociali, do fake newsów. Więc ja myślę, że to, co powiedziałaś, rozmawiać przede wszystkim, rozmawiać, pytać, dowiadywać się.
Nazywać rzeczy po imieniu.
Nazywać rzeczy po imieniu. Mhm. Umieć się też przyznać do tego, a to, co powiedziałam, może nie było w porządku. Może pogadajmy o tym. Mhm. Żeby nie traktować też dzieci jako takie po prostu, wiecie...
Że dzieci ryby głosu nie mają.
Dokładnie. Mhm. Dzieciaki są bardzo inteligentne i... Co jest dla mnie ważne, to, że dzieciaki nie mają tych uprzedzeń. Oni nie mają tego, kto jest lepszy. Oni nie mają tego, że jak koleżanka... Mówię o takich młodszych dzieciach, bo nie wiem jak starszaki, że tak się wyrażę, mają, ale takie młodsze dzieci, no myślę, że do 6-7 roku życia, one w ogóle nie kumają do końca, że... Kobieta jest gorsza, tutaj robię ogromny cudzysłów, mężczyzna jest gorszy, bo czuje. To jest dziecko, ono płacze. Dopóki nie usłyszy od matki albo od kogoś, od ojca bardziej, albo po prostu od kogoś dorosłego, nie masz się jak baba, ono w ogóle nie będzie miało takiego połączenia.
No bo to rodzice nadają etykiety, prawda?
Rodzice i kultura.
Mhm. Ale przede wszystkim rodzic i dom. Mhm.
No dla mnie cała, znowu jakby patriarchat jest systemem, więc wszystko nadaje te etykiety, wszystko co nas otacza, tak, rodzice również, więc nie wiem, jest bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, jak spowodować, żeby chłopak nie czuł się źle, bo przegrał bieg z dziewczyną, całkiem fajny przykład, rozpoznać role, które narzuca patriarchat i ich nie reprodukować, to jest prosta odpowiedź, niezbyt dobra, ale ogromny, ogromny worek. I właśnie to jest to, co musimy zacząć robić, czyli w ogóle go rozpakowywać. Żebyśmy to robili systemowo, żeby dużo ludzi to robiło, nie reprodukowało tych toksycznych schematów, wtedy pewnie się uda.
Ja tak sobie myślę, robię sobie taką iluzję tego, że jestem mamą. Mam syna, który przegrał z dziewczyną. Myślę sobie o tym, że przede wszystkim Gdybym usłyszała od mojego syna, że mamo, przegrałem z dziewczyną, ja bym dała mu znać, że to nie jest ważne, że przegrał z dziewczyną. Że w ogóle przeinaczyłabym albo odciążyła w ogóle ten wątek z wątku płciowego. Okej, przegrałeś. To może co mogłeś zrobić lepiej? Albo dlaczego to się wydarzyło? A w sumie to, że przegrałeś, to też jest okej. Każdy ma słabość, każdy ma dzień, w którym po prostu przegrywa. Na następnym biegu będziesz lepszy. A jeżeli koledzy ci mówią, że przegrałeś z dziewczyną, nie słuchaj ich. To nie jest ważne, że przegrałeś z dziewczyną. Równie dobrze mogłeś przegrać z chłopakiem. W ogóle też warto pamiętać o tym, że są osoby, które nie definiują się z żadną z tych płci. W ogóle nie wiem, na ile w szkole jest na to otwartość, ale w systemie nasz język w ogóle mocno to wyzwala. Odmienianie też przez formy żeńskie i męskie. Ale naprawdę, gdyby po prostu zamienić tą dziewczynę i tego chłopaka na osobę. Normalizować
to. O czym mówiłaś wcześniej, że to by nam ułatwiło troszeczkę, tak?
Tak.
No ja, jak ja rozmawiam z dzieciakami, to i tak schodzi na to, że źle się czuję, bo przegrałem z dziewczyną, trzymając się tego przykładu. Odwołując się do tego, co powiedziałaś, nie za bardzo mi działa mówienie nie słuchaj ich, albo nie przejmuj się. Tak, okay. Słucham ich, przejmuję się.
To jest normalne, to są twoje emocje, prawda? Tak, nie wypieraj się tego.
I tych emocji, i znowu to wracamy, ten wątek już był do rozmawiania o emocjach, czyli tak, porozmawiajmy o emocjach. Frustruje się to, złości cię to, dlaczego to cię złości? Dużo pytać,
bo ktoś kiedyś powiedział, że z dziewczyną nie może przegrać chłopak, tak?
Tak, ty jesteś, totalnie.
No masz lepsze predyspozycje, jesteś silniejszy.
To jak się z tym czujesz, z tym komunikatem?
No. Ale dzięki w ogóle, że to zauważyłeś, bo po prostu automatyzm, nie? Taki, nie przejmuj się. A tak, pogadajmy o emocjach, no to jest ważne.
No co zawsze, jak reagujemy? Nie przejmuj się,
co ci robią, to, co ci robi to, co robią koledzy i tak dalej. Jakby rozmawianie o tym, zadawanie pytań i sprowadzanie tego na emocje, arcyważne, bo nasze reakcje, wszystko się sprowadza do emocji. Jesteśmy emocjonalnymi postaciami, nielogicznymi, nieracjonalnymi. Nie przetłumaczymy dziecku, żeby racjonalnie rozpracował tą sytuację.
Dorosły ma z tym problem. Niestety. A jakie państwo mają doświadczenia w tym temacie? Czekamy też na głosy ze strony naszych słuchaczy. 618-654-654.
Tonight, I think I need to live. that's my part. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving them away, away, away.
Już za kwadrans, godzina druga, zadzwoniła do nas pani Jola. Halo, dzień dobry wieczór.
Dobry, dzień dobry wieczór. Niech tak będzie dzień dobry wieczór.
Dobrze. Pani Jolu, a pani z Poznania?
Nie, nie wciska.
Dobrze, dobrze. Tak, tak dopytujemy się, kto nie śpi jeszcze o tej porze.
Pani... Mam coś, przepraszam, mam coś takiego, że w okolicach pełni trochę mam problemy ze spaniem.
Mm-hmm. No tak, rzeczywiście ten księżyc może troszeczkę przeszkadzać nam w spokojnej nocy, ale dzięki temu pani jest dzisiaj z nami, pani nie śpi, pani nas słucha. Jakie ma pani przemyślenia, bo my tak już od północy rozmawiamy?
No, wiem.
Mm-hmm.
Oj.
To jak to jest z tym patriarchatem?
No, tak jak żeśmy przedtem rozmawiali poza anteną, często gęsto nie zgadzam się z określeniem. Ja mojej żonie nie pozwolił, ja mojemu mężowi bym nie pozwoliła, przepraszam. A czy oni są własnością tej osoby, co takie zdanie wygłasza?
A co jeszcze z dziećmi? Bo pani wspominała też o dzieciach.
No, rodzice pracują, córka na 3 zmiany, zięć na 2. Jak przyjeżdżają, o 10 kończą. A zanim do domu dojadą, to jeszcze z 30 minut albo więcej też potrzeba czasu. No to chłopcy już śpią. A o 7 już jest autobus, żeby do szkoły jechać. Tu mam na myśli szkołę. A szczególnie ten młodszy przychodzi ze szkoły. Babcia, ale mnie wkurzył ten i ten. Miałem mu ochotę nalać. Nie wiem. Siłą nic nie załatwisz, jak tego. Jak nie będziesz swoim postępowaniem udowadniał, że jesteś od niego lepszy, to siłą i biciem nic nie załatwisz. No ale tak mnie wkurzył. No i co wtedy odpowiedzieć?
Mm-hmm.
No już nie mówiąc, jak się sami zaczną tłuc. No więc 4 lata między nimi różnicy jest. Do starszego nie dociera, że on jest silniejszy, że on jest wyższy. Jedno, co z jednej strony mnie wkurza, z drugiej strony dzięki Bogu, że nauczyłam ich piłkę kopać. Sama też miałam dryg do tego.
Super. Dobrze, bardzo dziękujemy pani Olu za telefon.
Dziękujemy bardzo.
I bardzo dziękujemy, dobranoc, że pani jest z nami. Dobrej nocy, do usłyszenia. Dobrze, moi drodzy, co wy na to?
W ogóle pani Ola uruchomiła ogromny wątek, dla mnie arcyważny. Jak powiedziała o rodzicach chłopaków, którzy na 2-3 zmiany pracują i
zarówno tak bardzo mama, dużo, jak i tata.
Tak, i bardzo tak, dużo też wymagamy od rodziców, żeby byli wzorcowi i przeprowadzili chłopaków przez życie, czy swoje dzieci w ogóle. Tak, ale żyjemy w kolejnym systemie i te systemy się bardzo przenikają i tak dla mnie kapitalizm to jest główny rozgrywający. Jeżeli chcemy załatwić coś z patriarchatem, na nim też musimy się skupić, bo wymagania od ludzi, którzy ledwo utrzymują rodzinę i robią wszystko, co mogą, żeby ją utrzymać, żeby jeszcze byli bardzo świadomi, jeszcze żeby rozpoznali patriarchat i jeszcze żeby załatwili te role płciowe i bezpiecznie przeprowadzili przez to chłopaków, jest po prostu nieuczciwe. A często, wracając trochę do mężczyzn, mężczyźni, którzy czują, że nie dostarczają wszystkiego, czego mogą swojej rodzinie, czują się po prostu jak gówno. I tak sfrustrowany, smutny, samotny mężczyzna też za wiele nie będzie mógł dostarczyć, szczególnie jak wraca po drugiej zmianie. Więc tak, dla mnie to jest bardzo klasowy problem. I super wątek pani Jola uruchomiła w ten sposób, ale no 10 minut zostało, więc trochę trudno byłoby go rozpakować.
Ja myślę, że trochę zrobimy lupa do tego, co powiedzieliśmy na początku. No bo tak, jest rodzina, która praktycznie nie widuje się z dziećmi, tylko dużo rodzin też wychowują.
No bo pracuje na te rodziny.
Dokładnie, tak. Dokładnie. Mm-hmm. Więc dziadkowie tutaj są osobami wspierającymi. Dziadkowie i szkoła. I to jest ten system, który mógłby wspierać rodziców. Ja właśnie jako osoba pracująca kiedyś w organizacjach pozarządowych widziałam i prowadziłam też zajęcia antydyskryminacyjne dla młodych osób. No i niestety nie wiem, jak teraz wygląda system oświaty. Może mnie, Kajetan, trochę oświecisz, ale... Ale ja nie wiem, czy jest tak po prostu, czy jest taki łatwy dostęp do takiej edukacji antydyskryminacyjnej. Wiem, że był i okej, no umówmy się, że osoby, które prowadziły tą edukację antydyskryminacyjną, po prostu dostawały papiery i przeprowadzały według konspektu działania. Gdyby szkoły współpracowały właśnie z takimi NGO-sami, które po prostu mają doświadczenie.
Więc ten temat jest ten obecny temat... w edukacji, tak?
No i znowu, trochę nie mamy na to badań, trzeba by to sprawdzić, co teraz mówimy, ale znowu, to jest dla mnie bardzo klasowy problem. Duże miasta pewnie mają jakiś dostęp do tego. Średnie, małe wsie, podejrzewam, że wybitnie ograniczony jak nie żaden, więc ta edukacja się odbywa raczej tylko w dużych miastach. Jakaś antydyskryminacyjna. Po drugie, warsztatowo bardzo. Uważam, że niewiele się załatwi warsztatowo i mówię to z ogromnym szacunkiem dla ludzi, którzy pracują warsztatowo, ale jak wchodzisz na dwa dni, na jeden dzień, robisz co możesz, ale walka toczy się codziennie i potrzebujemy takich działań. No to jest dzień w dzień, trzeba utrzymać te szańce i wtedy następuje zmiana, a edukacja raczej to traktuje jako coś no, wybitnie dodatkowego.
Ja tu trochę się wypowiadam z takiej emocji, takiej pozycji osoby aktywistycznej. Ja już tak, wiecie, mam, że tak, system powinien się zmienić, tak, edukacja powinna wspierać, tak, szkoły powinny współpracować z NGO-sami. No i właśnie, i potem schodzę na ziemię i myślę sobie, no dobra, co z małymi miastami? Myślę, że chociażby taka audycja, wiesz, o tym, że o tym rozmawiamy, tak jak Kajetan powiedział, że w ogóle zaczynamy o tym rozmawiać, wprowadzamy to w ogóle w dyskurs jakikolwiek społeczny.
I to nie jest priorytetem, nie? Też jeżeli chodzi o szkołę, bo trochę, nie wiem, czy na usprawiedliwienie szkół, może, ale jest bardzo ciasno. Nawet jeżeli zorganizujesz pieniądze, żeby zrobić warsztaty i tak dalej, to jest duża presja, że co innego jest priorytetem. No priorytetem jest... matma, język polski, egzamin, te sprawy, bo czujemy, że tak przygotowujemy do życia. Znowu, bardzo szeroki temat, który chętnie bym pociągnął. Ale to naprawdę nadal jest na ostatnim miejscu, nawet jeżeli się zaczyna. No tak, i na, w sumie tutaj na razie kropka.
No tak, a jak ważny jest ten temat, no to wskazuje chociażby właśnie ta audycja i ta dyskusja i głosy ze strony naszych słuchaczy, bo każdy dzwoniący dzisiaj do tego programu przyszedł z jakimś swoim bagażem doświadczeń, prawda? Nie ze wszystkim się tutaj zgadzał. I w niektórych głosach czuć też był, tak było, czuć było gorycz, prawda? Bo nawet będąc w dojrzałym wieku, mamy jakieś zaległe sprawy, z którymi sobie nie radzimy.
Ja myślę, że też tak sobie myślę o przykładzie pani Joli. Ja myślę, że robi pani super robotę dla swoich wnuków.
Jako babcia.
Jako babcia. Mhm. Że pani uczy ich chociażby grania w piłkę, co może być regulacją emocji. To, że oni w ogóle, myślę, że to jest ogromny sukces wychowawczy, to, że wnuczek podejdzie do pani i powie, co się wydarzyło w szkole. Myślę, że na takim mikropoziomie jednostkowym to właśnie takie rzeczy, takie mikro rzeczy, to, że dzieciaki mają wsparcie w ogóle w osobie dorosłej, mogą powiedzieć bez oceniania w ogóle, bania się oceniania, to, że pani mu powiedziała, siłą nic nie załatwisz. Mhm. To są w ogóle genialne rzeczy. Bo my sobie tak myślimy i też tu tak rozmawiamy o takim dużym obrazku, co by tutaj zmienić, co można by, wiecie, wprowadzić, jak można by...
A to są małe kroki.
Tak, a to jest kwestia kuli śnieżnej. Mhm. Może jest ktoś, kto właśnie słucha tej audycji i pomyśli sobie o tym temacie w inny sposób niż do tej pory. I to jest właśnie zmiana, która tak naprawdę będzie potem wybrzmiewała dalej, bo może ta osoba powie komuś innemu o tym, zaczną o tym rozmawiać. Ja myślę, że my jako ludzie mamy w ogóle taką tendencję do perfekcji, że chcemy od razu we wszystkim być osobami eksperckimi, a to tak nie jest. My jesteśmy na początku tej drogi i no, dajmy sobie na luz. W sensie ja sama mam tak, że chciałabym, jak dostałam od ciebie pytania, miałam takie, o Boże, to teraz statystyki, teraz ile mężczyzn...
No to mówisz o tej naszej sytuacji, tak?
Tak, o naszej sytuacji i miałam takie, ej, hola, ale ja nie muszę tego wszystkiego wiedzieć, jestem po prostu człowiekiem i odnosimy się do swojej empatii. I myślę, że właśnie takie małe rzeczy, to co pani Jola robi, to że pani Aleksandra w ogóle się zastanawia nad tym, jak rozmawiać z tym chłopakiem, to że pan Tomek w ogóle wyswobodził się z takiej relacji, że pan Andrzej w ogóle stwierdził, że była kobieta
jest dobra.
Że kobieta jest dobra. Myślę, że właśnie takie opinie są ważne w publicznej debacie. Mhm.
No mi jeszcze przychodzi do głowy to, że ta zmiana już następuje. Pracowałem z bardzo wieloma, bardzo kompetentnymi osobami w szkole. Jest dużo młodych, świetnych nauczycielek, nauczycieli i już ruszają ten temat. Myślę, że sam system edukacji, na który bardzo lubimy narzekać, też nie jest aż tak wybitnie ciasny, żeby nie dało się nic zrobić. Ja dosłownie teraz skończę pracę w szkole, gdzie miałem stanowisko pedagoga antydyskryminacyjnego, tak to nazwano, ale w sumie to było, moją rolą był taki wychowawca na pewien etat, można powiedzieć. Moim zadaniem było tylko i wyłącznie to, żebym dbał o ich rozwój grupowy, społeczny, emocjonalny, relacyjny, o ich dobrobyt po prostu. I tak, dało się to zrobić w szkole publicznej, dało się to zrobić z dostępem w miarę znowu duże miasto i raczej trudno o taki dostęp w mniejszych miejscowościach, podejrzewam, ale dało się to zrobić, więc nie wiem, naciskajcie na to, żeby takie rzeczy się działy w waszych szkołach. Macie na to wpływ jako rodzice, jako uczniowie, uczennice. Przynajmniej ja to wierzę, że macie. Da się robić rzeczy. Mhm.
Tak się zastanawiam, słuchajcie, bo już za 3 minuty będzie godzina druga, więc powoli będziemy już zamykać dzisiejszy odcinek Nocnych Rozmów. Co tak na zakończenie chcielibyście zostawić naszym słuchaczom? Nie chcę powiedzieć do przemyślenia. Nie, ale jaką dobrą taką wieść, dobre słowo, zanim powiemy dobranoc?
No, to właśnie. Trudne się wylosowało, no.
Trudne.
Ja bym chciała powiedzieć, żebyśmy byli bardziej dla siebie uważni, bardziej tacy czuli, żebyśmy nie skakali do gardeł sobie, żebyśmy nie wytykali siebie palcem, jeżeli widzimy czyjąś słabość, czyjeś potknięcie. Ja zawsze mawiam, że ludzi mierzę, czy staram się mierzyć swoją miarką, dlatego jest mi tak ciężko i trudno, bo jestem pełna wyrozumiałości dla siebie i tak staram się podchodzić też i do drugiego człowieka, bo mam za sobą wiele pomyłek, wiele potknięć, wiele popełniłam błędów, wiem, z czego to wynika i potrafię wejść niejako w buty drugiej osoby, która gdzieś się gubi, czegoś nie potrafi. Jasne. Więc tak sobie myślę, że gdybyśmy patrzyli troszeczkę inaczej, gdyby zmieniła nam się optyka, to może byłoby też i łatwiej.
Piękne.
Bez tego podziału, że tak, ty jesteś mężczyzną, to ty musisz to i to. Ja jestem kobietą, więc na mnie ciąży taka rola. Nie, odpuśćmy może. Tak?
Tak. Tak. Ja chciałabym powiedzieć o słuchaniu. Jak ważne jest słuchanie. Żeby po prostu posłuchać tej drugiej osoby, bo czasem to jest najważniejsze, co możemy zrobić i największe. I tak naprawdę nie czuć takiej presji rozwiązywania czegoś na siłę. Czyli można po prostu zapytać, czego potrzebujesz? Osoba często wie, czego potrzebuje. Ale właśnie takim... O, dawanie osobie tej sprawczości i pamiętanie, że to osoba wie, czego chce. To w przypadku, myślę, osób dorosłych super się sprawdza.
Dobrze, brutalnie tak przerwę. Kajetan, masz, nie wiem, 5 sekund. A! Dawaj!
To nie ma sensu chyba napierać na te 5 sekund i... Zostawmy tak, jak jest.
Kajetan, zapraszam cię do następnych nocnych rozmów. Florentyny zresztą też. Pięknie Państwu dziękujemy za uważność,
bardzo
za obecność.
Dziękujemy.
Zapraszamy jutro kolejny ważny temat. Jacek Pol program realizował. Moimi gośćmi byli Florentyna Macioszczyk i Kajetan Drzymała. Dobrej nocy życzymy, Joanna Divina.
Dzięki
bardzo
wielkie.
Dziękuję. Dzięki, Jacek.